Chronograf, czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Dobry wieczór, witam słuchaczy w 42 tygodniu tego roku. Jesteśmy w październiku i październikowych rocznicach. Przynajmniej niektóre rzeczy się wydarzyły w październiku. I tak na przykład nasz dzisiejszy jubilat, Mirosław Nowaczek, urodził się właśnie w naszym mieście 24 października 1931 roku. A kto to był? To był filozof, chyba taki mniej znany, nawet w rodzinnym mieście. Najtrudniej być prorokiem w swoim mieście. Prorokiem może on nie był, ale był filozofem, religioznawcą, profesorem nauk humanistycznych, profesorem Akademii Nauk i jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Poza tekstami naukowymi publikował również artykuły, taka ciekawostka, poświęcone plastyce, a w 1991 roku wydał nawet zbiór opowiadań pod tytułem Fotografie na śniegu. Pan Nowaczek zmarł w lutym 2007 roku. Teraz jesteśmy w roku 1951. Wtedy to ostateczny kształt według projektu Antoniego Karolaka otrzymuje cmentarz żołnierzy radzieckich. No, on został założony w takiej malowniczej części nowego parku, nazwanego potocznie przez Kaliszan przynajmniej Borkiem Laskiem. Tam już od stycznia, lutego 1945 roku dokonywano pochówków sołdatów. Ostatecznie pochowano tam 317 żołnierzy. No, a cmentarz według dość powszechnej opinii na szczęście dobrze wkomponował się w architekturę tej części parku. Nie naruszył w sposób taki drastyczny tej istoty architektury parkowej. 1961 rok. Kalisz rósł w siłę, powiększał swój areał. Po tym roku w granice miejskie włączono kolejne sąsiednie wioski, część Dobrca Wielkiego, Kościelnej Wsi, Warszówki oraz Majków i Piwonice. No i tym samym powierzchnia Kalisza wzrosła do ponad 30 kilometrów kwadratowych. W tymże samym 1961 roku w Kaliszu powstało koło terenowe Towarzystwa imienia Marii Konopnickiej, o którym już nieco wspominałem przy okazji przybliżania sylwetki twórczyni tego koła, pani Haliny Sutarzewicz. Na pewno najbardziej spektakularnym, choć na pewno nie jedynym efektem działania tego koła było stworzenie Izby Pamięci, nieistniejącej już dzisiaj, przy placu Kilińskiego, a także pomnika pisarki przed obiektami uniwersyteckimi na Nowym Świecie. W 1971 roku, a więc 50 lat temu, choć bardzo obawiam się, że hucznego jubileuszu w ogóle pewno jubileuszu nie będzie, bo, o czym chcę mówić, bielarnia nasza otrzymuje nazwę Wistil, no znaną nazwę już tym średnio, później troszkę urodzonym i najmłodszym Kaliszanom. Ale ja przypomnę, że ten początkujący jakby w branży włókienniczej zakład to była własność spółki Benjamina Leibisza, Rudolfa Brykera i Bronisława Platka, został w 1911 roku odkupiony przez braci Millerów, wcześniej rozkręcających z kolei kaliską pluszownię. A i tą właśnie bielarnię rozkręcili z rozmachem. Z pierwotnego zatrudnienia wynoszącego 40 zaledwie robotników w 1938 roku osiągnęli już poziom 800 zatrudnionych. W międzyczasie w 1928 powołali spółkę akcyjną pod nazwą Wilhelm i Hugo bracia Miller, bielarnia, farbiarnia, wykończalnia i tkalnia. Tak się to w pełni nazywało. Po wojnie obiekty spółki zostają oczywiście znacjonalizowane, no a w 1971 roku przedsiębiorstwo otrzymuje wspomnianą nazwę Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil. Nazwa fabryki z okresu międzywojennego mówi nam właściwie wszystko o charakterze jej produkcji. Zresztą w niemal każdej chyba kaliskiej rodzinie jest pewno ktoś, kto mógłby opowiedzieć więcej o tej powojennej działalności zakładu. Jako ciekawostkę jedynie mogę dodać, że bielarnia jeszcze nawet po wojnie mogła się poszczycić istniejącą zresztą już od czasu międzywojennych orkiestrą zakładową. Później miała własne ośrodki wczasowe i kolonijne w atrakcyjnych miejscowościach i nad morzem i w górach. Był klub sportowy o tej samej nazwie. A więc wszystko było dobrze, no ale niestety przyszły przemiany, że tak powiem, własnościowe. Zmienił się właściciel. No i koniec końców, niestety, z końcem 2010 roku firma ogłosiła ostateczną upadłość, no a po tym roku sukcesywnie rozbierano kolejne obiekty fabryczne. Chyba ostatnim z nich był taki na zielono tynkowany biurowiec stojący przed gazownią na początku ulicy Majkowskiej. No a teraz zdaje się, że w tym miejscu zaplanowano budowę kolejnego osiedla mieszkaniowego. No a samą fabrykę, jak i wyroby tejże, no możemy tylko powspominać. 1981 rok. Wtedy zakończono budowę ostatniego odcinka Alei Wojska Polskiego. No, ta aleja to jedna z najważniejszych, najbardziej ruchliwych i druga co do długości arteria komunikacyjna Kalisza. Przed pół wiekiem, bo budowę rozpoczęto w 1972 roku, pomyślana pewno była nawet jako obwodnica miasta, no przynajmniej tak ją nazywaliśmy. Teraz daleko jej do spełniania takiej funkcji. Przekonujemy się o tym zwłaszcza w godzinach szczytu na ulicach. Aleja Wojska Polskiego łącznie ma 5,5 km długości. Kończy się na ulicy Stawiszyńskiej, bo za nią i przedłużeniem jest z kolei Aleja Władysława Sikorskiego. Aleja Wojska przebiega przez 7 dzielnic, które powstawały mniej więcej równo z wspomnianą arterią. Budowę podzielono na 3 etapy. Najpierw był ten odcinek od Podmiejskiej do Poznańskiej. Wtedy Aleja Wojska Polskiego zastąpiła skromną uliczkę, dróżkę, bym powiedział, Jana Sobieskiego, jeśli dobrze pamiętam. No wtedy też na skrzyżowaniu z ulicą Podmiejską wybudowano pierwsze rondo w Kaliszu, rondo Westerplatte. Na tymże odcinku alei również powstał pierwszy kaliski wieżowiec. To wszystko lata 70. Później w latach 75-78 zrealizowany został ten odcinek między właśnie Poznańską a Stawiszyńską. No wtedy trzeba było postawić 2 mosty. Jeden na Prośnie, drugi na kanale bernardyńskim. No i ostatni, trzeci odcinek od ulicy Wrocławskiej do ronda Westerplatte wybudowano natomiast, no jak się rzekło, w latach 1977 do 1981 właśnie. Póki nie powstanie wokół Kalisza obwodnica z prawdziwego zdarzenia, no to ta nasza Aleja Wojska Polskiego jest niesamowicie rozjeżdżana przez tiry, przez samochody nawet osobowe. No i choćby teraz doświadczamy tego, że co 2, 3, 4 lata góra wymaga koniecznych, dość kłopotliwych dla kierowców remontów. Taką konstatacją, może nie najweselszą, ale niepozbawioną nadziei, że już niedługo będzie lepiej, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Chronograf.